Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział 12. Oszust czy prorok? Twarzy króla srogo zmarszczone brwi kontrastowały z zuchwałym uśmieszkiem. Nabuchodonozor był bardzo ciekaw, co też za chwilę usłyszy. Jednocześnie wszyscy wiedzieli, że król wygrywa każdy zakład i tylko szaleniec lub samobójca ośmieliłby się stanąć mu na drodze. W końcu Nabuchodonozor zwrócił się do Daniela. Belteszasarze, czy rzeczywiście możesz wyjaśnić sen, który miałem i przedstawić mi jego znaczenie? W całym mieście zapadła grobowa cisza. Słychać było dosłownie muchę przelatującą obok tronu. Wszyscy w napięciu czekali tego, co powie ten młody Hebrajczyk. Każdy chciał już nareszcie wiedzieć, czy on jest prorokiem, czy zwykłym oszustem. Michał poczuł, że robi mu się słabo. Przed oczami latały mu białe plamy. W końcu Daniel otworzył usta i przemówił.
Tej tajemnicy, o którą pytasz, królu, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wróżbici, ani astrologowie, ani czarnoksiężnicy, ani wróżki.
Po tych słowach fala przerażenia i skrajnego zwątpienia przetoczyła się przez serca setek mężczyzn i ich rodzin stojących najbliżej tronu. Ale Daniel kontynuował spokojnie. Jest jednak Bóg w niebie, który umie odsłonić te tajemnice. I on oznajmi królowi Nabuchodonozorowi to, co jest zakryte przed ludźmi. Król przekręcił się na swym tronie i oparł ciało na prawym łokciu. Było widać, że nie potrafi już zapanować nad ciekawością. Daniel ciągnął dalej. Sen, który miałeś na swym łożu, jest następujący. Władca wychylił się do przodu tak bardzo, że ledwo siedział. Uszy wszystkich wytężone były do granic możliwości.
Ciebie, o królu, ogarnęło tamtej nocy widzenie o sprawach, które rzeczywiście mają nastąpić w przyszłości. Pan Wszechświata, ten, który wie wszystko, obdarzył cię bowiem zaufaniem i odsłonił przed tobą przyszłe wydarzenia.
Zniecierpliwiony król uniósł brwi tak wysoko, jak tylko potrafił. Wyciągnął swe berło ku chłopakowi i nerwowo nim pomachał, przynaglając powolnego mówcę. Jednak Daniel nie objawiał żadnego strachu i spokojnie kontynuował.
Co do mnie zaś, ta tajemnica została mi objawiona nie dlatego, że jestem mądrzejszy od wszystkich innych, ale dlatego, abym mógł ją wyjaśnić królowi i abyś zrozumiał, Nabuchodonozorze, myśli twego serca.
Daniel znów zrobił pauzę i ta cisza była wprost nie do zniesienia. Król już tego nie wytrzymał i zawołał – mów w końcu, albo gini w męczarniach! Któryś z czarnoksiężników nie zniósł tak wielkiego napięcia i po tych słowach osunął się omdlały na ziemię. Jednak Daniel uśmiechnął się zuchwale, jakby w ogóle nie przejął się królewskim krzykiem. Nabrał powietrza w płuca i zawołał głośno, aby wszyscy słyszeli.
– Ty, królu! Wpatrywałeś się w twym widzeniu, a oto stanął przed tobą potężny posąg o nadzwyczajnym blasku. Wygląd miał tak straszny, że przeraził twoje dzielne serce.
Zaskoczony Nabuchodonozor chyba został celnie trafiony. Z wrażenia otworzył szeroko oczy, a berło opadło mu na kolana.
Głowa tego ogromnego posągu była z czystego złota. Ramiona i piersi ze srebra, a brzuch i biodra z miedzi. Jego golenie były odlane z żelaza, natomiast stopy to żelazo wymieszane z gliną. I wtedy właśnie nastąpiło zdarzenie, które przeraziło cię najbardziej, o królu. Od dalekiej, wysokiej skały oderwał się kamień, choć nie dotknęła go ludzka ręka. Ten uderzył dokładnie w stopy z żelaza i gliny. Połamał je w jednej chwili, I wtedy żelazne golenie, miedziane biodra, srebrne piersi i złota głowa runęły na ziemię z niewyobrażalnym łoskotem. Gdy posąg zwalił się na ziemię, pokruszył się w drobny pył. Wówczas uderzyła silna wichura i rozwiała te resztki niczym suche plewy w żniwa. I nic z tego nie zostało. Natomiast kamień, który uderzył w posąg, rozrósł się i zamienił w ogromną górę. Rósł i rósł dalej. W końcu osiągnął tak gigantyczne rozmiary, że wypełnił sobą cały świat. Biały król podniósł się z tronu. Jego dłonie zwiesiły się wzdłuż ciała jak sparaliżowane, a berło upadło na ziemię. Blady Nabuchodonozor stał w milczeniu, mrugając jedynie wypełnionymi obłędem oczami. Wtedy z boku, od strony stojących rodzin, rozbrzmiał zaciekawiony głos dziecka. — A co to za posąg, mamo?
— Nie wiem, synku, cicho.
Uspokajała go przerażona matka. Daniel spojrzał ze spokojem w oczy władcy Babilonu i dodał: taki właśnie był sen, który ujrzałeś tamtej nocy, o królu. Prawda? Odpowiedzią była cisza. Gdy wszyscy zgromadzeni z przodu ujrzeli, że ich władca nie reaguje, poczuli się o wiele pewniej. Jeden z czarnoksiężników zawołał nawet: spójrzcie, ten Belteszazar czarami omotał serce króla. Ratujmy naszego władcę! Po czym zaczął szarpać się ze strażnikami, by wydostać się poza kordon. Ariok odwrócił się natychmiast w tamtą stronę i uniósł w górę zaciśniętą pięść. Na ten rozkaz jeden ze strażników uderzył rękojeścią miecza twarz krzyczącego czarnoksiężnika. Ten zdołał tylko jęknąć, po czym upadł nieprzytomny na wybrukowaną ulicę. Znów nastała kompletna cisza. Ariok spojrzał na Daniela i dał mu znak lekkim pokłonem, że może mówić dalej. Chłopak ponownie zwrócił się do Nabuchodonozora. Teraz pozwól, o królu, że wyłożę ci znaczenie tego snu. Nie mogąc doczekać się jakiejkolwiek reakcji Nabuchodonozora, Daniel spokojnie kontynuował. Ty, nasz władco, jesteś najpotężniejszy, potężniejszy od wszystkich ludzkich królów na ziemi. Wszechmocny stwórca, który posadził cię na tronie, przekazał ci panowanie, siłę i moc nad światem. Poddał pod twoją władzę nie tylko wszystkich żyjących ludzi, ale zwierzęta polne i ptaki podniebne. Ty właśnie jesteś tą wspaniałą głową ze złota. Jednak w przyszłości po tobie powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje. Jego symbolem są srebrne ramiona i piersi. Później pojawi się trzecie królestwo miedziane. W końcu nastanie czwarte, tak jak żelazo twarde. Będzie się ono kruszyć i rozrywać wszystko wokół. Jednak po dłuższym czasie ujawni się ukryta do tej pory słabość tego mocarstwa. Glina zmieszana z żelazem w stopach posągu to znak, że w królestwo wejdą ludy, które doprowadzą jego potęgę do upadku. Wiadomo przecież, że glina nigdy nie połączy się z żelazem w jedną całość. Na te słowa Michał odwrócił się do Rafaela i zapytał szeptem: — Czy to stąd wzięło się powiedzenie kolos na glinianych nogach? Strażnik przytaknął tylko twierdząco głową. Tymczasem Daniel zmierzał do finału swego przemówienia. W czasach czwartego mocarstwa pan całego świata, który jest od zawsze i na zawsze, wzbudzi jeszcze jedno królestwo. Będzie ono zupełnie inne niż tamte. Ono właśnie jest tym kamieniem, który bez udziału człowieka oderwał się od skały i starł w proch żelazo, glinę, miedź, złoto i srebro. Daniel zamilkł na chwilę, jakby chciał powiedzieć coś ważnego na sam koniec. Ten sam władca, który posadził cię na tronie, dał ci to widzenie, o królu, abyś zrozumiał, co nastąpi po tobie w dalekiej przyszłości. Twój sen jest prawdziwy, a to wyjaśnienie jest pewne. I znów nastała całkowita cisza. Wszyscy zgromadzeni wpatrywali się w stojącego nieruchomo Nabuchodonozora. Każdy czekał w napięciu na reakcję władcy. Król w końcu poruszył się, a cały tłum drgnął i krzyknął z przerażenia tysiącem głosów. Władca podszedł powolnym krokiem ku Danielowi i stanął naprzeciw niego. Obaj badawczo patrzyli sobie w oczy. Napięcie w tłumie było tak wielkie, że skuleni gapie wyczekiwali wręcz jakiegoś grzmotu, który lada chwila uderzy. Stało się jednak coś, czego nie spodziewał się nikt. Król nagle upadł na twarz u stóp Daniela. Jęk zdziwienia i zażenowania rozszedł się po całym mieście. Po chwili władca uniósł głowę i nadal klęcząc zawołał donośnie: Wasz Bóg jest naprawdę ponad wszystkimi bogami. On jest królem królów. Jest mędrcem, który wyjawił poprzez ciebie tajemnicę. Tajemnicę, którą tylko ja znałem. Następnie Nabuchodonozor podniósł się i wyciągnął w bok otwartą dłoń. Jeden z najbliżej stojących sług poprzez swą szatę podniósł z ziemi królewskie berło i przybliżywszy się na kolanach w kornym pokłonie podał je władcy. Nabuchodonozor uniósł w górę atrybut swej władzy, a następnie położył berło na ramieniu Daniela i znów wypowiedział słowa, których nikt się nie spodziewał. Belteszasarze, w dowód uznania dla twojej mądrości czynię cię zarządcą całej prowincji babilońskiej. Od tej chwili tylko ja jestem większy od ciebie. Ogłaszam też, że jesteś zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami mojego królestwa. Swoich towarzyszy, Szadraka, Meszaka i Abednego, powołuję na twoich bezpośrednich zastępców. Przekazuję wam jeden z moich pałaców w królewskiej dzielnicy. Po tych słowach Nabuchodonozor uniósł berło w górę, a cały stojący tłum skłonił się, oddając honory swoim nowym panom. Następnie król ponownie zawołał: Wnieście dary dla zarządcy Babilonu i jego dworzan. W jednej chwili odezwały się rogi, harfy, flety i lutnie, rozbrzmiewając pochwalną melodią. Nie wiadomo skąd zaczęli się pojawiać królewscy słudzy. Wchodzili jeden za drugim, dźwigając na swych barkach wielkie kosze. Następnie zaczęli wysypywać ich zawartość wprost na Daniela i jego towarzyszy. Michał skulił się, nie wiedząc, co poleci mu na głowę. To, co wypadało z koszów, przerosło jego najśmielsze wyobrażenia. Strumienie grudek złota, wymieszanych ze szlachetnymi kamieniami oraz płatkami kwiatów i ziół, pokrywały ich ciała ze wszystkich stron. Złoto sypało mu się za koszulę i do uszu. Drobny pył i piasek wpadał mu do oczu. Azariasz nie zdążył zamknąć ust i te natychmiast wypełniły się kosztownościami. Przybiegli kolejni dworzanie. Ci zgarnęli miotełkami skarby, które rozsypywały się daleko do nóg czterech młodzieńców. Wkrótce Daniel, Azariasz, Hananiasz i Miszael wprost utonęli w górach złota i szlachetnych kamieni, a te stale sypały się im na głowy.